Witam, moim gościem jest Rafał Zając, prezydent Stargardu.
Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie państwa.
Strajkami nauczycieli żyje cała Polska, również Stargard. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, są zwolennicy i przeciwnicy protestu. Pan należy do której grupy?
Ano to ja nie lubię bardzo tych podziałów. Jest protest nauczycieli, trwa w całym kraju i myślę, że on temu przede wszystkim służy, żeby przekazać argumenty i postulaty nauczycieli powszechnie w społeczeństwie. Ja mogę powiedzieć tak, że ja te postulaty rozumiem, bo ja rozumiem ten protest jako walkę o godność zawodu nauczyciela, ale też walkę o dobre zorganizowanie oświaty. Byłem osobiście, spotkałem się z nauczycielami we wszystkich naszych stargardzkich szkołach podstawowych, bo te są domeną organizacyjną miasta. No i muszę powiedzieć, że długo dyskutowaliśmy wcale nie najpierw o podwyżkach, tylko najpierw o organizacji oświaty. To są te problemy, które środowisko nauczycielskie zgłasza od dłuższego czasu, no i które bez tego protestu były, okazuje się, mało słyszalne.
Jakie nastroje wśród naszych nauczycieli?
Generalnie nie ma radości. Ten protest jest dla nich bardzo trudny, nie wcale w tym wymiarze finansowym, co się wydawałoby oczywiste, tylko no jeśli przez kilka lat prowadzi się swoich podopiecznych, uczniów do egzaminu i w efekcie przed drzwiami sali egzaminacyjnej tych uczniów się żegna, kibicując im, ale nie wchodząc z nimi na salę, no to wewnętrzne rozdarcie wśród nauczycieli naprawdę jest duże. Jest też rozgoryczenie związane z tym, że inaczej sobie wyobrażali dialog, więc no, nastroje nie są najlepsze.
Wczoraj naszym gościem był profesor Michał Klejber, były minister nauki w rządach Leszka Millera i Marka Belki, który odniósł się do strajku nauczycieli. Posłuchajmy, co powiedział.
Nie w ten sposób ta demonstracja powinna przebiegać. O ile strajk jednodniowy, wyobrażam sobie, że mógł być skuteczny i właściwy i na miejscu, o tyle przedłużanie tego na okres egzaminów i jeszcze podważanie sensowności w istocie rzeczy walki o prawa uczniów i walki o to, żeby uczniowie mieli prawo te egzaminy zdawać, bo takie głosy przecież teraz dochodzą, uważam za wręcz skandaliczny.
Co pan na to?
No ja kiedy spotykałem się z nauczycielami, to dziękowałem im i dziękuję za pośrednictwem Państwa Radia również. Wszystkim nauczycielom za to, wszystkim, że udało się te egzaminy w Stargardzie przeprowadzić. Przeprowadziliśmy w 100% egzaminy i gimnazjalne, i w szkołach podstawowych. Tu nauczyciele pokazali swoją postawą, że na tych egzaminach im zależy. Proszę mi wierzyć, że nawet ci protestujący często mówili swojemu dyrektorowi, że gdyby okazało się, że na egzaminie jest jednak sytuacja kryzysowa i potrzeba, to są gotowi ograniczyć strajk na tyle, żeby te egzaminy przeprowadzić. Ja uważam, że błędem strony związkowej jest niezawieszenie tego protestu na czas egzaminów, ponieważ no, gdzieś ten konflikt interesów jest na tyle duży, który bezpośrednio odczuwają i o którym mówią nauczyciele. No tylko trzeba to zrobić powszechnie. Tego nie jest w stanie zrobić jeden ze strajkujących. To powinna być postawa tych, którzy strajk organizują. I ja tym bardziej cieszę się, że do tych egzaminów skutecznie przeprowadzonych doszło w Stargardzie. Liczę gorąco też na to, że uda się przeprowadzić egzamin maturalny. On jest
no właśnie, bo to moje kolejne
ważne
pytanie. Udało się przeprowadzić testy gimnazjalne i egzamin ósmoklasistów, ale przed nami matury. Co by pan powiedział młodym ludziom, którzy albo będą, albo nie będą zdawać?
Znaczy, muszę powiedzieć tak, za egzamin maturalny
ja
już
wiem, że to nie
jest odpowiedzialny
pana
samorząd miejski, więc mi trudno się wypowiadać, jak wyglądają przygotowania do tego egzaminu. Mogłabym mówić o tym pani starosta i dyrektorze szkół ponadpodstawowych. Natomiast liczę na to, że i w tym przypadku postawa nauczycieli będzie wiązała się z wzajemnym zrozumieniem, bo proszę spojrzeć też z tej perspektywy, że wymaga to naprawdę dużej mądrości ze strony tych ludzi, żeby oni między sobą nie dali się podzielić w trakcie trwania tego protestu, żeby jedni prowadzili egzaminy i rozumieli, że ci, którzy strajkują, robią to w interesie ogółu i żeby ci, którzy strajkują, rozumieli, że ci, którzy prowadzą te egzaminy, też robią to w interesie ogółu nauczycieli.
A mówi się o nich łami strajki.
Bo no ja myślę, że przebija się zawsze do mediów to, co najbardziej budzi emocje. Powszechnie tak to nie wygląda. Kiedy się rozmawia z nauczycielami, naprawdę tak to nie wygląda. Ale ja chcę powiedzieć, że tak naprawdę przeprowadzenie egzaminów skuteczne leży w interesie strajkujących. leży w interesie strajkujących. Wiem, że wygląda to jako sprzeczne twierdzenie, sprzeczna teza. Natomiast nauczyciele przede wszystkim muszą mieć duże zrozumienie społeczne dla swoich postulatów i przeprowadzenie egzaminów poziom tego zrozumienia naprawdę zwiększa.
A nie będzie zrozumienia społecznego, jeżeli matury się nie odbędą?
No, dojdzie właśnie do tych głębokich podziałów i ja uważam, że my mamy też odpowiedzialność za to, żeby do tych podziałów nie prowadzić. Nauczyciele naprawdę to rozumieją.
Władze Szczecina obliczyły, że reforma oświaty kosztowała ich ponad 70 milionów złotych. Liczył pan, ile kosztowała Stargard?
No tak, pani redaktor, ale to wcale nie jest największy problem, ile kosztowała ta reforma.
Ale Szczecin będzie się ubiegał o te pieniądze od rządu. No, i to moje kolejne pytanie.
Ja myślę, że to jest taki kolejny głos samorządów, bo dyskusja prowadzona od dłuższego czasu przez samorządy z rządem nie prowadzi do dobrej organizacji oświaty, bo na tym przede wszystkim samorządom zależy. No, w kwotach w Stargardzie oczywiście w stosunku do budżetu wygląda to nieco inaczej, ale to zawsze są pieniądze bardzo duże, bo powinny być wydane na inne zadania. Myśmy przeznaczyli kilkaset tysięcy złotych, na pewno niecały milion. Dostaliśmy około 350 tysięcy, więc no, na pewno te koszty nie były pokryte, ale one mają dużo większy wymiar i to trzeba... Proszę zwrócić uwagę na to, że te problemy związane z kolejnymi reformami w oświacie to nie są problemy tego czy tamtego rządu. Nie wolno w ten sposób dzielić. Samorządy mówią o tym, że oświata od dawna powinna inaczej być zorganizowana strukturalnie. Zadania, a wiele modelów jest, z których można czerpać garściami. Skandynawowie testowali praktycznie wszystkie, wystarczy podejrzeć. Mieli oświatę prywatną, mieli oświatę samorządową, wrócili do oświaty państwowej, bo naprawdę to jest najlepszy model, kiedy powszechnie w każdym mieście oświata zorganizowana jest podobnie i na podobnym poziomie prowadzona, bo to najlepiej równa szanse rozwojowe każdej części kraju. No ale w ślad za tym, że oświata jest państwowa, powinna iść państwowa organizacja. I akurat, mimo że jestem samorządowcem z krwi i kości, to uważam, że są domeny, są takie dziedziny życia Polaków, jak policja na przykład, czy w ogóle bezpieczeństwo, które są domeną centralnego państwa i taka jest oświata.
To jak ta oświata powinna być zorganizowana?
W modelach zachodnich po prostu organizatorem oświaty i pracodawcą jest ramię rządu, można powiedzieć. W Niemczech to jest na przykład Land. U nas mogę sobie wyobrazić, że mógłby być to kurator oświaty, ale wówczas ten kurator oświaty, no nie w sensie dosłownym zatrudnia, ale organizacyjnie nadzoruje zatrudnienie wszystkich nauczycieli, to naprawdę masę problemów rozwiązuje, ale też finansuje, jest dysponentem środków. Nie ma wtedy dylematu i problemów związanych z tym, że ustalanie siatki godzin, ustalanie sposobów organizacji pracy nauczycieli wywołuje potężne turbulencje finansowe w budżetach samorządowych, ponieważ za decyzją idą pieniądze. Ale to wywołuje też drugi skutek, w drugą stronę bardzo pozytywny, bo ten, kto zajmuje się organizacją, ma oddolny, bezpośredni sygnał. Bo jeśli organizuje, to widzi, bezpośrednio ogląda jakby proces organizacyjny, proces edukacyjny, można powiedzieć, dotyka go w jakimś sensie. Samorządy natomiast zająć się mogą, i to jest stanowisko strony samorządowej od dłuższego czasu, zająć się mogą infrastrukturą szkolną, bo my będziemy wiedzieli, gdzie wybudować boisko, gdzie zwiększyć czy przebudować budynek szkolny, wybudować nową salę gimnastyczną. Na tym się naprawdę znamy, więc i administracja, i obsługa, i same utrzymanie obiektów mogą być domeną strony samorządowej. Takie modele funkcjonują, takiego my się domagamy od dłuższego czasu, no tylko ten głos jest mało słyszalny. Skutek jest taki, że jeszcze jakiś czas temu Stargard do zadań subwencjonowanych dopłacał kilka milionów złotych. 5 lat temu było to mniej więcej 8-9 milionów. Dziś w wyniku wzrostu kosztów i nierównomiernego wzrostu subwencji oświatowej, czyli tego wsparcia z budżetu państwa zadań oświatowych, do zadań subwencjonowanych dopłacamy prawie 19 milionów.
I na co idzie te 19 milionów złotych? Rok w rok.
Upraszczając, bo to można mi łatwo złapać za słowo, jak się w szczegóły wejdzie, ale nie chcę już 10 minut opowiadać o meandrach, natomiast upraszczając, szkoły podstawowe w przypadku takiego miasta jak Stargard, to są zadania subwencjonowane, przedszkola to są zadania niesubwencjonowane, zadania własne po prostu gminy. W ramach tych zadań własnych z budżetu państwa otrzymujemy około 10% w postaci dotacji i subwencji. Cała reszta to jest domena budżetu samorządowego, środków własnych i my, jak widać, do tych zadań własnych mamy podejście bardzo aktywne i otwarte, bo kilka lat temu mieliśmy 850 mniej więcej miejsc w przedszkolach publicznych, dziś mamy około 1500. Prawie podwoiliśmy liczbę miejsc w przedszkolach publicznych, potrzeba by było dużo więcej, tylko na to potrzeba również budżetu. A my dopłacamy do zadań subwencjonowanych, czyli do szkolnictwa. Szkoły powinny być utrzymane z subwencji. Taki jest element tej umowy społecznej zawartych w przepisach ustaw. Natomiast subwencja nie ma charakteru roszczenia. My nie możemy z tym pójść do sądu. Konsekwencja jest taka, jak powiedziałem. Z kilku milionów dziś dopłata urosła do prawie 19. Proszę sobie wyobrazić, ile byśmy byli w stanie utworzyć miejsc przedszkolnych, przyjmując, że jedno przedszkole kosztuje od 3 do 5 milionów złotych. To przy 19... Proszę zobaczyć, bylibyśmy w stanie dziś tymi pieniędzmi spokojnie zabezpieczyć w pełni oczekiwania społeczne w Stargardzie na miejsca w przedszkolach, zostawiając te pieniądze wyłącznie w budżecie oświaty, bo 19 milionów łatwo sobie wyobrazić, posługując się na przykład takimi elementami jak budżet całej komunikacji miejskiej w Stargardzie to 7 milionów, budżet instytucji kultury to jest mniej więcej między od 2 do 3 milionów złotych, ośrodek sportu i rekreacji, który funkcjonuje, to jest dopłata ponad 3 miliony, no to proszę zobaczyć te prawie 19, co znaczą w przypadku Stargardu.
Panie prezydencie, zakładając, że nauczyciele dostaną podwyżki, to rozumiem, że ten fakt pociągnie za sobą kolejne konsekwencje, czyli właśnie finansowanie dla budżetu miasta. Ile będziemy dopłacać? Jeszcze więcej niż 19, jak rozumiem.
No, obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak, bo teraz jeśli weźmie się pod uwagę poziom subwencji, to pytanie, czy skutki regulacji tylko w tej części szkolnej będą zabezpieczone właściwie. Pamiętać trzeba, że pozostają zadania własne, które też funkcjonują w granicach karty nauczyciela, czyli regulacja płac w przedszkolach będzie realizowana prawdopodobnie już wysiłkiem samorządowym. To też jest bardzo duża skala, bo to jest około setki nauczycieli. Więc skala tej regulacji będzie też duża, a w konsekwencji tych regulacji myśmy się umówili, że 75% w ponadzakładowym układzie zbiorowym oświatowym wiele lat temu już, że 75% regulacji nauczyciela mianowanego to jest poziom obowiązkowej podwyżki na etat w administracji i obsługi. Więc jakby te konsekwencje będą dalej idące. No a jeszcze jak spojrzymy z tej perspektywy, wzrośnie koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym po regulacji, a my musimy zgodnie z przepisami zabezpieczyć 75% tego kosztu jako dotację do jednego przedszkolaka w przedszkolu niepublicznym, więc dotacja do przedszkoli niepublicznych w konsekwencji będzie musiała również wzrosnąć i nie przypuszczam, że ktokolwiek nam to zabezpieczy. Ale ja uważam, że my powinniśmy rozmawiać o strukturze finansowania zadań oświatowych, no bo wciąż będziemy stali na stanowisku, my będziemy twierdzili, strona samorządowa, że zabezpieczenie jest niewystarczające, strona rządowa będzie twierdziła, źle zarządzacie, skoro jest niewystarczające. I w tym sporze ja uważam, że administracja nie powinna się ze sobą spotykać w sądzie. Administracja samorządowa i rządowa powinny prowadzić dialog, który prowadzi do rozwiązywania problemów, bo za to jesteśmy po prostu odpowiedzialni i trzeba znaleźć sposób na dobrą organizację oświaty i ten głos nauczycieli też temu po prostu sprzyja. Jeśli chodzi o same płace, ja mam dużo większe oczekiwania również do płac w pozostałych jednostkach samorządowych, nie tylko oświatowych. Ja bym sobie życzył, żeby pracownicy wcale nie tylko w Urzędzie Miejskim, bo tych jednostek organizacyjnych nieoświatowych, samorządowych jest sporo. To jest Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Zarząd Usług Komunalnych, wszystkie instytucje kultury w Stargardzie. Ja bym sobie życzył, żeby ten poziom zarobków był jeszcze wyższy, ale uczciwie też muszę powiedzieć, że my przez ostatnie 10 lat 7 razy prowadziliśmy regulacje. Ten rok, 2019, jest piątym z rzędu rokiem, w którym w tym obszarze jednostek samorządowych regulacja będzie. I to nie są skokowe podwyżki, ale ta regulacja powoduje, że jesteśmy zawsze 2 kroki wyżej niż inflacja. Czyli płace, mimo że nie należą do najwyższych i oczekiwania płacowe zawsze będą, to jednak wraz z rosnącymi kosztami życia ta regulacja następuje, czyli siła nabywcza tego pieniądza nie spada. W oświacie wydarzyło się niestety inaczej. Skokowa od czasu do czasu regulacja płac i jej brak przez ostatnich kilka lat prowadzi do tego, że po prostu siła nabywcza tego pieniądza zdecydowanie spadła. Jeszcze przy dynamicznym rozwoju gospodarczym, przy dynamicznym wzroście płac w bardzo wielu obszarach i wziąwszy pod uwagę fakt, że rząd twierdzi, że dysponuje przecież potężnymi rezerwami, bo to, co ostatnio słychać w programie wyborczym partii rządowej, to są ogromne pieniądze, no to ja się nie dziwię, że następuje rozgoryczenie tych środowisk, które oczekiwałyby, że za ciężką pracę należy się godne wynagrodzenie. Rozumiem czas tego protestu, naprawdę. Co do formy, apeluję gorąco, żeby z dużym zrozumieniem również sami nauczyciele podeszli.
A nie boi się pan, panie prezydencie, że za nauczycielami pójdą następni? Choćby, tak jak pan powiedział, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?
No tak, ja zawsze będę w kontakcie z tymi ludźmi, a nie widzę problemu, żeby się spotkać i rozmawiać. W kontakcie z tymi ludźmi będę w stanie wyciągnąć dokument, w którym te wszystkie regulacje przeprowadzone już zostaną pokazane. Co więcej, jestem w stanie pokazać, jaki mam pomysł na dalsze regulacje. Jestem też w stanie pokazać, jaki mam pomysł na zwiększanie dochodów miasta. Więc no, nie będzie nikt mógł mi zarzucić troski braku troski o właściwe wynagradzanie pracowników. A oczekiwania płacowe przy tym, jak dynamicznie pensje rosną w rynku, będą. Ja się też z tym liczę. Natomiast mam taką obawę, czy przy tym... przy tych dużych turbulencjach związanych właśnie z tym brakiem właściwego zorganizowania realizacji zadań, nie tylko właściwego poziomu finansowania, jak my w skutkach tych wszystkich oczekiwań wyjdziemy.
No właśnie, dobrze pan śpi? Czy myśli pan wieczorem, skąd ja wezmę te pieniądze?
No to już jest nasze zmartwienie. Nawet jeśli miałoby się wiązać to z kosztem w postaci ograniczenia zatrudnienia, bądź z kosztem związanym z pogorszeniem jakości życia w niektórych obszarach, to uważam, że godne wynagrodzenia się po prostu należą.
Panie prezydencie, to na zakończenie jeszcze. Apel do nauczycieli, apel do maturzystów, do uczniów. Ja już nie wiem, do kogo apelować.
Za maturzystów to po prostu trzymam kciuki.
Pamięta pan swoją maturę?
Pewnie, że tak. Pamiętajcie, że wasi nauczyciele was bardzo dobrze przygotowali. Podejdźcie do tego egzaminu spokojnie, na luzie.
O ile się odbędzie?
Odbędzie się. Jestem naprawdę głęboko przekonany, że ten poziom zrozumienia pozwoli ten egzamin przeprowadzić. I mam tą ogromną nadzieję i apeluję do środowiska nauczycieli, żeby nie dali się podzielić. Bo to będzie największa strata tego protestu. I mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Trzymam naprawdę kciuki.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Zając, prezydent Stargardu, był
dzisiaj
moim
pani
gościem.
Redaktor. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.